Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj jeszcze o godzinie 18:00 debata. Debata czwarta, debata prezydencka. Magda Uchaniuk jest już w Lublinie. Ekipa za chwilę wyruszy w kierunku Lublina. Za chwilę, za taką dłuższą chwilę, bo pewno koło godziny 11:00, o godzinie 18:00 lubelska debata prezydencka. Ale ponieważ dzień Tolkiena, w studiu jest Konrad Mędrzecki. Dzień dobry, Konradzie.
Witam serdecznie.
To jak ten dzień Tolkiena będzie przebiegał w Radiu Wnet?
No będzie działo się bardzo wiele. Już przed 8:00 będziemy rozmawiać z panią Katarzyną Lubiewiecką z Rynu, która organizuje Dni Tolkiena, takie dwudniowe spotkania od wielu lat. No, wszyscy przyjeżdżają z całego kraju do tego miejsca, między innymi zespół Za Progiem, który o 10:00 pojawi się w studio Radio Wnet i będzie tam przegrywał muzykę Śródziemia. Po 8:00 pojawi się Ryszard Derdziński, tłumacz Tolkiena, znawca, prowadzący specjalny blog tolknięty.pl. No, niezwykła postać zajmująca się Tolkienem. O 14:30 będzie profesor Leśniewski, jeden z największych znawców Tolkiena z Uniwersytetu Warszawskiego i też twórca takiego pisma Eigloss Tolkienowskiego. Pojawi się senior Adam Zysk o godzinie też opowie, to wydawnictwo Zysk wydaje Tolkiena w takim nakładzie i w takich, że tak powiem, wolumenach, że co jest najlepsze na świecie prawie, że poza Anglią generalnie rzecz biorąc, więc będzie tego bardzo dużo. Pojawi się też Kasper Pochopień, znawca fandomów. To są miłośnicy Tolkiena. To jest nowe dla mnie słowo fandom, ale okazuje się, że fandomy to są takie kluby miłośników i on najwięcej wie na temat klubów właśnie miłośników Tolkiena w Polsce. Też jest współodpowiedzialny za wydania Eiglossa i jest złożony, bo to jest taka wielka jedna rodzina Tolkienowców na świecie i w Polsce, więc będziemy dzisiaj mieli ich bardzo wielu. A od 8:00 zaczniemy też państwu zadawać pytania, nietrudne pytania i będziemy rozdawać książki wydawnictwa Zysk właśnie Tolkiena. Mamy przygotowany specjalny pakiecik.
A dlaczego 25 marca obchodzimy Dzień Tolkiena?
Dlatego, że obchodzimy Dzień Tolkiena, że to jest dzień stworzenia świata. Tolkien był bardzo ortodoksyjnym katolikiem, tak powiedzmy, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. I ten dzień, on nie chciał bezpośrednio nawiązywać do opowieści biblijnych, ale tworzył świat się właśnie 25 marca. Mamy też muzykę, która już się pojawiła o 6:00 rano, skomponowana przez Antoniego Wojnara i to jest muzyka właśnie stworzenia świata, niejaki Iluvatar podał, że tak powiem, nutę swoim, że tak powiem, przyjaciołom i Ainurom i oni stworzyli muzykę świata. I to jest początek świata i to się wiąże właśnie ze zwiastowaniem, bo zwiastowanie to też w pewnym sensie początek świata.
Przygotowaliśmy też różne wierszyki specjalnie na ten dzień. Te wiersze mamy. Jakie to są wiersze?
To są wiersze właśnie z książek Tolkiena wyjęte. To są opowieści krasnoludów, elfów. Są też fragmenty listów Tolkiena do syna i nie tylko do syna. Mamy takie pigułeczki właśnie tolkienowskiego świata w wierszach, ale też w fragmentach listów.
To posłuchajmy jednej pigułeczki.
Cześć, Frodo. Gratki za ten pierścień. A tak przy okazji nie widziałeś gdzieś Aragorna?
Aragorna jest na Krakowskim. Tam ustawił się z Gandalfem i z całą załogą Wnetu.
A no przecież, Dzień Tolkiena.
Dzień Tolkiena w Radiu Wnet.
Nie każde złoto blask okrywa, ani wędrowiec myli drogi. Starość dojrzałą siłą bywa, korzeni mróz nie sięga srogi. Z popiołów płomień się zapali i w mroku kiedyś skra zapłonie. Złamaną klingę można scalić, wybraniec siądzie znów na tronie.
Radio, robimy radio. Radio robimy, radio Wnet. Radio robimy, radio. Radio Wnet.
Jak Państwo słyszą, radio wielowątkowe. Wiele rzeczy będzie się działo dzisiaj w Radiu Wnet. Przypominam Państwu adres patronite.pl/radiownet. Oczekujemy na marynarzy, bosmanów i kapitanów. To wsparcie i ten mecenat jest nam naprawdę potrzebny. W sobotę oczywiście Redakcja Wschodnia prowadziła program specjalny, program, w którym opowiadali o tym, co redaktorzy Paweł Bobołowicz, między innymi Wojtek Jankowski, opowiadali o tym, co zdarzyło się w Moskwie. Gościem, jednym z gości programu specjalnego był Ilja Ponomariów. Ilja Ponomariów jest jednym z liderów opozycji rosyjskiej, byłym deputowanym do parlamentu rosyjskiego, a teraz deputowanym ludowym. Ten zjazdy deputowanych ludowych są dosyć często, przeważnie są w Warszawie. Posłuchajmy, co tuż po zamachu w sobotni poranek powiedział Ilja Ponomariów.
Ataki w Moskwie. Jaka jest pana pierwsza reakcja? Jak pan je skomentuje? Przede wszystkim oczywiście to okropne. To oczywiście akt terroru. Mam wiele skojarzeń z tym, jak zaczęła się pierwsza kadencja Putina w 1999 roku, a jego piąta kadencja zaczyna się dokładnie w ten sam sposób. Myślę, że to nie przypadek. Wiele wycieków, wiele poszlak od samego początku wskazywało na to, że Putin myśli o zrzuceniu winy na Ukrainę generalnie, a w szczególności na rosyjskie grupy ochotników. I oczywiście bardzo mnie to martwi, ponieważ myślę, że może próbować wykorzystać to na swoją korzyść, by zmobilizować społeczeństwo i wysłać więcej Rosjan na rzeź na Ukrainie. W przeszłości nie wahał się robić takich rzeczy w bardzo cyniczny sposób. I w tym sensie nie ma znaczenia, czy bezpośrednio organizował te ataki terrorystyczne, czy jego ludzie je organizowali, czy też zrobił to ktoś inny. No ale w każdym razie odpowiedzialność spoczywa na Władimirze Putinie. Na pewno. Więc nie wierzy pan, że Putin nie wiedział, że to się stanie?
I think that because the officially there were warnings by the international governments that this is about.
Myślę, że ponieważ oficjalnie pojawiły się ostrzeżenia ze strony zagranicznych rządów, że tak się stanie, i przekazano informacje wywiadowcze Kremlowi, i wszystko to zostało zrobione publicznie, więc nie może zaprzeczyć, że tak było. Mam niezaprzeczalne dowody na to, że wiedział, że coś się wydarzy, i mamy niezaprzeczalne informacje, że mówiono, że to się wydarzy w jakiejś sali koncertowej. To była część tej informacji i wciąż została ona zignorowana. Rosyjskie służby bezpieczeństwa mówią, że nie było uzbrojonych ludzi, żeby chronić salę koncertową. Mimo tego, że osobiście byłem w tej sali koncertowej wiele razy i zawsze wokół niej było bardzo silne zabezpieczenie. Jak pan myśli, jak Putin może wykorzystać ten atak w swojej wojnie, w wojnie przeciwko Ukrainie i w swoim ogólnym postępowaniu wobec państw zachodnich?
The society to put them, submerge them in the atmosphere of fear and panic and Putin controls all the state media.
O to właśnie chodzi w terroryzmie, żeby wpływać na społeczeństwo, aby pogrążyć je w atmosferze strachu i paniki. Putin kontroluje wszystkie media państwowe, więc jest bardzo prosto wywołać tam histerię. Kontroluje też siły bezpieczeństwa, które nigdy w przeszłości nie wahały się fałszować jakichkolwiek dowodów, które mogą mieć. Więc Putin może skonstruować jakiekolwiek fałszywe dowody, jakie chce, wskazujące na kogokolwiek chce za to obwinić. Z naszej strony mogę powiedzieć tylko, że zawsze mówiliśmy, że nigdy nie będziemy angażować się w jakąkolwiek działalność, która szkodziłaby cywilom. Taka jest zasada, którą kieruje się Ukraina. Taka jest zasada rosyjskich grup ochotniczych. Ale niestety ludzie w Rosji nie są tego świadomi. Nie możemy się z nimi komunikować bezpośrednio. Usłyszą więc to, co powie Kreml. I ostatnie pytanie. Czy może może to być część wewnętrznej walki Rosji między niektórymi agencjami Putina? Czy może dojść do konfliktu między różnymi agencjami w Rosji? Jaka jest obecnie sytuacja w polityce wewnętrznej Rosji? Nie, nie sądzę, że to oznaka wewnętrznej walki. Atak terrorystyczny tej wielkości, tej skali, o takim ryzyku, może wydarzyć się tylko w wyniku bardzo ukrytej akcji i nikt nie zaryzykowałby zrobienia tego w ten sposób, który mógłby doprowadzić do jego ujawnienia, tym samym przynieść mu znaczące szkody. Nie, to może się zdarzyć tylko wtedy, gdy jest usankcjonowane z góry. Wiem o ataku terrorystycznym sprzed 25 lat w 1999 roku, nie ataku na teatr na Dubrowce w 2002 roku, nie ataku w Biesłanie w 2003 roku. O tych wszystkich atakach, o których rosyjskie siły bezpieczeństwa wiedziały.
Mówił jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Ilja Ponomariow. Jest godzina 7.20, 25 marca. O tym, jak zareagowały media i politycy niemieccy, opowie w poranku wnet pani Aleksandra Fedorska, analityk, dziennikarka związana z biznesalert.pl. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
I jak zareagowała prasa niemiecka? Na zamach w Rosji oczywiście.
W pierwszym momencie nie tak... W żaden sposób jakoś inaczej niż w Polsce, bo mi się zdaje, że te pierwsze relacje były bardzo do siebie podobne. Korzystaliśmy, wiadomo, jedna i druga strona z tych samych filmów, które były dostępne nagle w sieci. I tu komentarze były bardzo, bardzo podobne. Tak minął piątkowy wieczór i sobota. Ale już w sobotę wieczorem pojawiły się w kontekście tutaj także przyznania się państwa islamskiego do tych ataków. Tu pojawiły się ze strony niemieckiej także takie inne komentarze związane z bezpieczeństwem tego kraju, bo Niemcy z tą grupą terrorystyczną mają poważne problemy. Tu doszło także już w okresie świątecznym i krótko przed Sylwestrem do zatrzymania właśnie takich terrorystów, którzy planowali ataki na... chyba coś planowali właśnie w Wiedniu, no i w Kolonii. W ostatnich dniach doszło do kolejnych właśnie aresztowań i zatrzymań takich terrorystów, którzy planowali ataki na parlament w Szwecji, w Sztokholmie. I na to Niemcy zwracają mocno uwagę. Do tego tutaj także taki komentarz pani minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser, która stwierdziła, że Niemcy są bardzo zagrożone także terrorem tej grupy, tej specyficznej grupy, bo to nie jest państwo islamskie, to jest podgrupa. Prawda? Ona jest nazywana w Niemczech ISPK.
To jest, czyli o tym, że, bo to rzeczywiście jest tak, trochę zapomnieliśmy o tym, że państwo islamskie, jakieś podgrupy państwa islamskiego funkcjonują, teraz już z powrotem są na pierwszych stronach gazet, ale co mówiono, czy były komentarze, tak jak w niektórych polskich mediach pojawiły się komentarze o tym, że Władimir Putin nie stanął na wysokości zadania, nie zapewnił ochrony, dostał ostrzeżenie, zignorował ostrzeżenie amerykańskie i tak na dobrą sprawę te służby rosyjskie zadziałały z dużym opóźnieniem. Przez 15 minut terroryści byli w teatrze Krokus City Hall. Przez 15 minut mordowali ludzi, a rozgwardia pojawiła się po 30 minutach. Zdążyli wyjść z teatru, zdążyli wsiąść do samochodu i zdążyli wyjechać z Moskwy.
Tu komentarze bardzo przypominają komentarze także w Polsce i mi się zdaje w całym świecie zachodnim. Po pierwsze to, że Putin nawet nie wspomniał o tym, że mogło być to związane właśnie z tą grupą terrorystyczną, państwo islamskie, w swoim przemówieniu, tak, że tu stara się przerzucić jakby ciężkość uwagi na kontekst Ukrainy. To jest także w Niemczech mocno akcentowane, że Putin będzie chciał wykorzystać ten atak. To są bardzo przypominające także polskie komentarze. To samo ma miejsce w Niemczech. I względnie szybko analizowano także filmiki. Tym zajął się Julian Röpke z takiego tabloidu niemieckiego Die Bild. I na YouTubie, na kanale właśnie Die Bild, pokazał się taki filmik tego redaktora, który analizował jakby krok po kroku działanie terrorystów tam na miejscu. Właśnie pan tutaj tą salę koncertową przytoczył i zwrócił także uwagę, że przecież tam nie było żadnej ochrony. Te bramki, przez które przedostali się ci terroryści, były no przecież puste. Tam nie było żadnej policji, tam nie było żadnej kontroli i na to redaktor Röpke szybko zwrócił uwagę. Ale to, co jest bardzo interesujące, to jest wypowiedź takiego niemieckiego eksperta Nico Lange. I on powiedział, że on widzi tu pewne niebezpieczeństwo, ale dla nas pozytywne wręcz niebezpieczeństwo, że teraz Putin, odpowiadając państwu islamskiemu, będzie musiał się jakby rozerwać. Z jednej strony, prawda, tu ma swoją inicjatywę wojenną na Ukrainie, ale będzie musiał też pokazać się jako silny gracz. Teraz właśnie w regionie prawdopodobnie będzie musiał zadziałać, coś pokazać w Afganistanie, bo ta grupa, o której tu mówimy, ma jakby swoją siedzibę w Afganistanie i będzie tam jednak musiał pokazać swoją siłę. Co może teraz, gdy jest tak zajęty tą wojną na Ukrainie, może także jakby przekroczyć jego możliwości. I tu Nico Lange widzi pewną szansę. Do tego nawiązuje korespondentka Handelsblatu z Moskwy, która jakby toczy ten wątek dalej i zwraca na to uwagę, że przecież niedawno ta sama grupa ISPK właśnie taki podobny atak terrorystyczny przeprowadziła w Iranie. I ta korespondentka, Marajke Müller, myśli, że teraz ponownie Putin znów zbliży się do Iranu i te siły wspólnie dadzą jakiś znak siły, bo one teraz muszą zaznaczyć, kto jest tu tym silnym graczem, muszą odpowiedzieć na ten atak w jakimś sensie. I Marajke Müller uważa, że będzie to taki pokaz siły, ale w ścisłej współpracy z Iranem, ponieważ ona także ocenia siły Putina teraz tak, że on nie jest w stanie pokazać swojej siły teraz swoim miękkim przybrzuszu, jakby można było powiedzieć. On jest skoncentrowany na Ukrainie, a teraz musi dokonać czegoś w rodzaju takiego szpagatu i pokazać się i tu silnie, i tam.
Chyba, że śledztwo, co wszystko w Rosji jest możliwe, w śledztwie zostanie wykazane metodami znanymi służbom specjalnym rosyjskim, że jednak jest związek z Kijowem całego zamachu. Dzisiaj od rana informacje o tym, że kolejne bomby spadły, czy drony spadły na Odessę, zniszczenia, Odessa pozbawiona prądu. Tak to się dzieje.
Tak, tego obawiają się także niemieccy komentatorzy.
A jakaś reakcja bardziej oficjalna ze strony kanclerza Niemiec? Coś ciekawego kanclerz Niemiec powiedział?
Były kondolencje, ale to jest oczywiste. Wiele krajów takie kondolencje złożyło. Mi się zdaje, że teraz mamy poniedziałek rano. Nawet nie mamy w pół do ósmej. Oczekuję, że dzisiaj dojdzie do takich oficjalnych komentarzy.
I o tym opowiemy w Poranku Wnet, a właściwie opowie pani Aleksandra Fedorska, analityk, dziennikarka związana z Biznes Alert, mieszkanka Poznania. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Jest godzina 7:28, a dzisiaj nie tylko Dzień Tolkiena, nie tylko opowiadamy o tym, co dzieje się na świecie, nie tylko powiemy państwu, że wygrała Iga Świątek po ciężkiej batalii 2-1 w setach. O tym w wiadomościach sportowych na pewno opowie Grzegorz Milko, ale dzisiaj Dzień Wolności Białorusi. 106 lat temu Białoruska Republika Ludowa powstała. To był ten czas, kiedy niepodległa Białoruś się rodziła i nadal rodzi się w bólach. 3 lata temu do więzienia trafił Andrzej Poczobut, a my za chwilę połączymy się z Olgą Siemaszko.
25 sierpnia, Dzień Woli na Radio UNET. 25 marca, Dzień Wolności Białorusi w Radiu UNET.
I z takim okrzykiem łączymy się z Olgą Siemaszko, która jest w Wilnie, szefowa redakcji białoruskiej. A jeszcze jedna rzecz, może taka drobna, może bardzo istotna uwaga. W przeddzień tego Dnia Wolności Białorusi Agnieszka Romaszewska straciła pracę, założycielka telewizji Bielsat. Również zawieszona została redakcja Radia UNET z powodów wiadomych, czyli krótko mówiąc z powodu tego, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wpadło na pomysł, że warto wspomagać wolnych Białorusinów, którzy pragną wolności, pragną dostępu do informacji, która jest niezależna od reżimu Łukaszenki. W podobnej sytuacji jest albo nawet w gorszej Radio Racja z Białegostoku. Olgo, po tym wstępie mówię ci dzień dobry.
Dzień dobry i witam słuchaczy Radia Wnet.
No to w jakim nastroju wolna Białoruś dzisiejszy dzień przeżywa?
Powiem tak, że w nastroju bojowym. I tu mamy dlatego taki historyczny background, że 106 lat temu też był taki nastrój bojowy. Bez tego nastroju, bez walki tych działaczy Białoruskiej Republiki Ludowej nie byłoby teraz państwa białoruskiego. Więc oni walczyli 106 lat temu, a my walczymy teraz za to samo państwo białoruskie.
Po tych latach, kiedy reżim Łukaszenki wsadza białoruskich opozycjonistów do więzienia, nadal jest, i po tym, co dzieje się na Ukrainie, nadal jest nadzieja na to, że Białoruś kiedyś będzie częścią wolnego świata?
No tak, mamy taką nadzieję, że Białoruś będzie częścią wolnego świata. W 20 roku była ta nadzieja taka większa. Teraz już prawie po 4 lat na emigracji żyjemy teraz wszyscy na emigracji, ale nie straciliśmy jeszcze tej nadziei i przez cały ten weekend mówimy o wolnej Białorusi, że Białoruś będzie wolnej. Było tak wielu wydarzeń na całym świecie i powiem tak, że jeśli chodzi o tej kwestii historycznej, to jeszcze w 1921 roku takie obchodzenie tego Dnia Wolności odbywało się w Wilnie i dzisiaj też będzie wielu takich wydarzeń związanych z Dniem Wolności w Wilnie. Dzisiaj będzie taki marsz Białорусинов, вытечка по тих місцях, зв'язаних з історією Білоруської Республіки Людової. А бензі концерт вольного хура, який приїхав пораз першим моїм зданням від 20-го року до Вільна. Він бензіми мовить дісяй теж о вольності, бензіми вспомінать постаті історичні, і бензіми мали споткання з політиками, від яких зараз залежить прийшлость Білорусі.
Хоча ж цей проблем білоруський został прикрити, został в медіа, займаються замахом в Росії, війною на Україні.
No tak, i też ten temat ukraiński, od którego teraz też zależy przyszłość Białorusi. Na przykład wczoraj odbył się taki wiec w Warszawie, marsz i wiec na temat Dnia Wolności Białorusi i Walerii Sachaszczyk, który jest takim ministrem obrony, można powiedzieć, w gabinecie przejściowym Swietlany Tichanowskiej. On wczoraj też tak przestraszył na tym wiecu wszystkich. Powiedział, że on ma informację, że w sierpniu może być kolejny atak z Białorusi i powiedział, że to może być taki blitzkrieg w stronę Wilna, w stronę Litwy i oczywiście powiedział, że ma taką potwierdzoną informację i oczywiście nie jesteśmy optymistami z tej informacji, ponieważ w Wilnie teraz czekamy coś takiego ze strony Białorusi.
W Wilnie oczekiwanie. Sierpień, nie wiadomo skąd ta data, Aleksander Łukaszenko, dyktator białoruski, coraz bardziej integruje Białoruś, systemy wojskowe, czy gospodarkę Białorusi z Rosją. Czy to kiedyś da się rozpętlić? W końcu to już wiemy o tym, że broń atomowa jest na terenie Białorusi, że białoruskie wojsko rzeczywiście do czegoś się szykuje, kolejne manewry organizuje Aleksander Łukaszenko?
No tak, mamy informację o tych manewrach, o tych wspólnych manewrach z Rosją, z rosyjskim wojskiem, i minister obrony Białorusi zapowiedział to na rok 2025. I już możemy sobie przypomnieć, czym się skończyły te manewry dwa lata temu, atakiem na Ukrainę. Skąd Sachaszczyk ma ta informacja na temat sierpnia? Powiedział, że to może być w końcu лято, на початку осені, я не вім, ponieważ jeszcze w środę Sachaszczyk był też u nas na antenie, w naszym programie, w naszym studiu białoruskim, i nic takiego nie powiedział. Powiedział tak bardzo, bardzo ostrożnie, ale teraz już nazwał takie konkretne daty tego ataku, i oczywiście to wszystko usłyszane na Litwie, usłyszane moim zdaniem w Polsce. I teraz będziemy tak śledzić za tym, co się dzieje na Białorusi. Mamy już potwierdzenie, że jest tam broń atomowa, ale jeśli chodzi o tym, do czego się szykuje Łukaszenka, to mogę powiedzieć, że od Łukaszenki nic teraz nie zależy, jeśli chodzi o wojsko białoruskim. Wszystkie decyzje będą podjęte w Rosji, i dlatego będziemy śledzić za Kremlem i za wypowiedziami Putina.
Powiedziałem na początku rozmowy i przypomniałem o tym, że 3 lata temu został aresztowany Andrzej Poczobut. Wiemy o ilu? O 28 dziennikarzach białoruskich, którzy w tej chwili są w więzieniu?
No tak. Teraz spróbuję potwierdzić, ile dziennikarzy w więzieniu na Białorusi, bo trzeba tak rozumieć, że ta liczba zawsze zmienia, ponieważ ktoś wychodzi z więzienia, a ktoś ponownie został zatrzymany. Ale tak, w zeszłym tygodniu była taka sprawa karna jeszcze, był sąd jeszcze nad jednym dziennikarzem z Białorusi, і теж він został затриманий за удział в формації екстремістичної, і спробували ми зрозуміти, що це за формація, і він так останнє, то може означати, що то є Білоруське Стоважишення Дінікажі. І слідимо так інформація о наших колегах, хто ж сон в вінзеннях на Білорусі, а якщо ході о Анже Почобуці, то так, przypomnijmy, że został zatrzymany 25 marca, tak? Więc mamy dzisiaj taką rocznicę zatrzymania Andrzeja Poczobuta, i został zatrzymany właśnie przed naszym audycją, bo była zaplanowana taka audycja na antenie Radia Wnet, i Andrzej Poczobut miał być naszym gościem, i właśnie przed wejściem został zatrzymany, i dowiedzieli się o tym przed tym wywiadem.
I nie tylko oczywiście dziennikarze są. Tak było. 24 marca Andrzej Poczobut opowiedział o tym, co dzieje się na Białorusi. Opowiedział o tym w Poranku Wnet. 25 marca miał wystąpić, nie wystąpił, bo rzeczywiście został aresztowany i skazany na 10 lat więzienia. Ostatnie informacje były takie, że nie wiadomo, co się z nim dzieje, że rodzina nie ma z nim kontaktu. Oczywiście wyrazy solidarności z Andrzejem Poczobutem dziennikarze polscy właściwie non-stop przesyłają, ale czy to dociera do Andrzeja Poczobuta, tego nie wiemy. Tysiące więźniów politycznych jest na Białorusi.
Ну так, если ходзі о вензнях політичних, хто же сон в колоніях карних, хто же сон в арештах слідчих, то можна повідзіць, що вони утримувані в таким режимі інкомунікада. То значить, що не дотираємо до них лісти, почтовки, що вони не мають можливості телефону, що не отримуємо пачки. І то така тактика режиму Лукашенки, щоб утримувати тих в'язнів політичних в такій ізоляції, щоб вони не віддяли о тим вспарцю, щоб вони не віддяли о тих акціях солідарностьових, ktore są na całym świecie, że wszyscy piszą listy, wszyscy wysyłają pocztówki do więźniów politycznych, ale z tego co wiem, na przykład kiedy był nasz maraton solidarnościowy, że nawet więźni polityczni, którzy są w reżimie inkomunikady, utrzymywane w więzieniach na Białorusi, oni wiedzieli o tym, co się dzieje, wiedzieli o tym марафоні, і więc інформація доціра до них.
I w tym jest jakaś nadzieja. Do tematów białoruskich wrócimy w poranku wnet. Gościem będzie po ósmej, będzie pan Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. Będzie w drodze do Białegostoku, gdzie szykuje się wielki koncert w Filharmonii, a potem o godzinie 9:30 również tematy białoruskie pojawią się w raporcie z Kijowa prowadzonym przez Pawła Bobołowicza. Olga Siemaszko pozostaje w Wilnie. Olgo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i do usłyszenia. I żywie Białoruś.
Wolna Białoruś. Taka jest nasza nadzieja. Jest godzina 7:41.
Radio, robimy radio. Radio.
Jest godzina 8:41. Debata, koncert w Białymstoku na rzecz wolnej Białorusi, debata w Lublinie o godzinie 18:00, debata samorządowa, a w poranku wnet dzień Tolkiena, Konrad Mędrzecki w studio.
Witam ponownie, a naszym gościem jest pani Katarzyna Lubowiecka, która organizuje wspaniałe dni Tolkiena w Rynie. Byliśmy tam z ekipą Radia Wnet wczoraj. No i właśnie, to pani najlepiej opowie, co się działo i która to edycja.
Dzień dobry państwu przede wszystkim. Faktycznie działo się w tym roku więcej niż w poprzednich latach. To jest trzecia edycja ta tegoroczna. Dwie poprzednie były po raz pierwszy w Tolkienach. Wcześniej odbywało się tylko w Rynie. Natomiast
i tam praszczur Tolkiena profesora żył kiedyś.
Tak? Nie, Ryszard Derdziński, który też pewnie dzisiaj będzie gościem, będzie o tym więcej opowiadał, więc te Tolkieny to takie troszeczkę romantyzowana wersja naszej rzeczywistości tolkienowskiej, którą chcieliśmy umieścić w Polsce północnej. Natomiast Ryszard Derdziński wykazał w swoich badaniach, że ci Tolkienowie tam byli, tylko troszkę dalej.
Troszkę dalej.
Troszkę dalej, tak.
No właśnie. Był zespół Za Progiem, przyjedzie Za Progiem. A to była która? Trzecia edycja, tak?
Trzecia edycja w Tolkienach, tak.
I coraz więcej ludzi przyjeżdża.
Coraz więcej ludzi, ale najbardziej znamienite jest to, że ci, którzy byli w pierwszej, drugiej edycji, wracają i każdego roku potwierdzają, że będą do nas wracać.
No właśnie, to jest wielka sprawa. Generalnie rzecz biorąc, Ryn, piękne miasto, Mazury, tak. Tolkieny, bo to było w dwóch miejscach. W kościele w ogóle się odbywało.
Tak. Tak, to spotkanie przepięknym. Tak.
To było bardzo piękne, chociaż było przeniesienie, bo było to za zimno w kościele i ostatnie wykłady były już w takim miejscu, w takim domu kultury.
Właściwie to jest świetlica wiejska, którą za pozwoleniem pani sołtys Małgorzaty Mikulskiej, cudowna osoba, mogliśmy wykorzystać jako takie miejsce też wypadowe, dlatego że w kościele w Tolkienach jest naprawdę niesamowicie zimno. Nawet nasza miłość do Tolkiena nie była w stanie nas rozgrzać na tyle, żebyśmy byli w stanie wytrwać ileś godzin bez przerwy w tak zimnym wnętrzu. Naprawdę.
A skąd pani w ogóle ten pomysł? W ogóle, no bo to jednak to jest Ryn, takie miasto na Mazurach i tak dalej. Nagle tutaj światowej, że tak powiem, sławy dni tolkienowskie. No jak to się w ogóle wydarzyło?
Wydaje mi się, że to jest kontynuacja tego, co powiedział pan we wstępie w ogóle do audycji jeszcze z godzin porannych, że Tolkienci to jedna wielka rodzina. I to się bardzo potwierdziło przy organizacji wydarzeń w Tolkienach, bo okazało się, że ja jako taki jeszcze pomniejszy tolkienista miałam i tak siłę sprawczą, żeby ściągnąć tych większych ode mnie. I oni chcieli tam przyjechać. I jakby nie było z tym żadnego problemu.
No bardzo wielkich, doktor Adamiak, ksiądz Adamiak, wspaniały.
Tak. Ryszard Derdziński jest co roku z nami też.
Także, no i za progiem przyjedzie, tak, za progiem. Też co później roku. Porozmawiamy jeszcze więcej o literackich aspektach właśnie literatury i książek profesora Tolkiena. Będziemy, tak, nie wiadomo dokładnie o której, ale jesteśmy tutaj, że tak, tak powiem, w blokach startowych, bo za chwilę...
U Tolkiena nie byłoby żadnych wydarzeń sportowych, mam wrażenie.
Jeżeli samą wędrówkę i wyprawę jako taką nie potraktujemy jako wydarzenie sportowe, to nie, nie było.
No nie było. Natomiast... żadnego sportu.
No ale uciekali przed tymi orkami.
Lot tak... na orle liczy się jako sport?
Ale przebywał w bardzo sportowym mieście, w Oksfordzie, a tam i żużel, i piłka nożna, także...
I ci wioślarze, nie?
I wioślarze, dokładnie, Oxford Cambridge.
I już usłyszeli państwo głos Grzegorza Milko, to znaczy, że zbliżyliśmy się do wiadomości sportowych.
Wiadomości sportowe.
Ale zaczniemy od Igi Świątek oczywiście.
Dzień dobry. Iga wygrała z Lindą Noskową. Rewanż to już drugi zresztą za Australian Open, za porażkę. 6-7 przegrywa tiebreaka w pierwszym secie, a później dwa razy po 6-4. Co pokazuje, że ta Linda Noskowa to jest naprawdę trudna rywalka dla Igi. To jest świetna tenisistka czeszka. No ale Iga rzeczywiście radzi sobie. Ten mental jest jej kapitalnie bardzo wysoko postawiony. I no, przegrywając pierwszego seta po tiebreaku nie załamuje się, co mogło mieć miejsce kiedyś. Ten Australian Open na przykład pokazał, że ta Linda rzeczywiście była o wiele lepsza, a tutaj idzie, można powiedzieć, kroczy po Double Sunshine, a więc drugi triumf w Stanach Zjednoczonych, najpierw Kalifornia, a teraz właśnie Miami. W tym Miami no, na pewno wydarzeniem były dwa mecze Aryny Sabalenki po tej tragedii, która ją spotkała. W pierwszym swoim spotkaniu z Paulą Badozą wygrała ze swoją zresztą przyjaciółką w dwóch setach, ubrane na czarno, czarne rakiety, żałoba po niedawnym no, narzeczony, można powiedzieć, Sabalenki, który zdaniem amerykańskiej policji popełnił samobójstwo. Sabalenka jednak odpadła z tego turnieju, przegrywając z Ukrainką Kalininą. 1-2, decydujący set 6-1 dla Ukrainki, a więc jednak no, pewnie gdzieś tam oczywiście ta tragedia siedzi w Sabalence. Ale to, że samo to, że wystąpiła w tym turnieju, to też pokazuje o tym, jak jest silna.
To prawda, ale te okoliczności samobójstwa cały czas są, mają dużo znaków zapytania, tak? Bo to był no, dobrze, nie wiemy. Wiemy, że...
Ale jest duże prawdopodobieństwo samobójstwa. Śledziłem tą sprawę i rzeczywiście policja w Stanach to był po prostu z balkonu hotelu gdzieś z bardzo wysokiego piętra zdaniem policji wyskoczył Kowalow, a tam się złożyło kilka tragedii życiowych, no bo tak, wcześniej rozstał się z żoną, związał się z Sabalenką. W ostatnim czasie już nie był związany z Sabalenką i został w bardzo taki nieładny sposób wyrzucony z rosyjskiego klubu Saławat w roli trenera, gdzie on to bardzo podobno przeżywał, więc gdzieś ta kumulacja emocji być może, nie wiem, nie znałem człowieka, ale policja w Stanach ma takie domniemania.
Ale my właściwie już myślimy o tym, co będzie się działo jutro. Polska reprezentacja będzie grała o to, żeby wystąpić w Mistrzostwach Europy, gra z Walią, przeciwnik trudny. Kto zagra, co będzie, kto wygra?
No niesamowicie, właśnie nawet dzisiaj proponuję kupić przegląd sportowy, bo jest najpierw na takim w starym stylu Walia o życie, ale walka o życie jest zmienione i na K jest Robert Lewandowski, jest także gwiazdor Walii. Wszystko albo nic, no bo tak to trzeba traktować, to jest taki finał barażów, ale to jest też finał w ogóle chyba dla polskiej piłki, bo jak pamiętamy te wszystkie różne właśnie wypowiedzi ważnych ludzi polskiej piłki, my na to Euro powinniśmy pojechać, my tam musimy pojechać, bo byliśmy w słabej grupie eliminacyjnej, zawiedliśmy. Teraz te baraże, nowa drużyna budowana przez Probierza 5-1 dało nam oczywiście taki optymizm, taką optykę. Kto może zagrać? No taki przypuszczalny skład, być może rzeczywiście taki będzie. Chyba nie odbiegający od tej Estonii, szczęsny w bramce, trójka w obronie, Dawidowicz na środku, Bednarek, mimo wszystko, mimo tego błędu, ale jednak Bednarek, no on gra w Anglii, w Southampton, on wie mniej więcej, czuje tą piłkę. Kiwior z drugiej strony, Śliszcz, Piotrowski, Zaleski, kapitalny mecz z Estonią, Frankowski po drugiej stronie, bo już będzie wyleczony, bo to jest też ważna informacja, on leczył kontuzję, ale najprawdopodobniej wystąpi. Zieliński, Buksa, Lewandowski. No więc w zasadzie taki sam skład, tutaj jedyna zmiana, że nie Świderski, a Buksa w ataku. Kesz ze zgrupowania odjechał, powołany Paweł Wszołek z Legii Warszawa. No i wszystko albo nic, tak trzeba zagrać. Wczoraj gościem audycji Porozmawiajmy o Sporcie był Tomasz Listkiewicz, nasz międzynarodowy sędzia. Akurat z ekipą polskich sędziów udał się na inny finał barażu Gruzja-Grecja. Oczywiście Szymon Marciniak w roli głównego, Tomasz Listkiewicz na linii, ale też pytałem go o te sprawy sędziowskie, jak tam Polacy powinni reagować na te prowokacje Walijczyków, później może dojść do rzutów karnych, jak się muszą zachowywać, ale Tomek Listkiewicz to jest też przecież znawca piłki, no i też pokusił się o to, jak może wyglądać ten mecz, posłuchajmy.
No tak, to na pewno za darmo nikt nam nie da i nawet nie jesteśmy faworytem zdaniem większości ekspertów i bookmacherów. No ale widzimy nawet co prawda meczu towarzyskim, ale Malta zdaje się Słowenią zremisowała, więc piłka nożna nadal jest pełna niespodzianek i nie wszystkie wyniki przewidywane się później spełniają. A tutaj tak naprawdę uważam, że drużyny są porównywalne, jesteśmy w miarę na równi. No oczywiście własny stadion w Cardiff daje być może lekką przewagę mentalną Walii, ale ja tak naprawdę może wbrew jakimś racjonalnym przesłankom, ale jestem optymistą przed tym meczem. Jestem może niespokojny, bo to by źle zabrzmiało, ale jakoś tak dziwnie wewnętrznie przekonany, że my ten mecz wygramy i to być może nawet dosyć przekonująco, w sensie takim, że mecz się dobrze ułoży i po prostu później będziemy po stronnej bramce mogli na przykład grać z kontry, co przy takich skrzydłach, jakie obecnie mamy. No oczywiście są kontuzje, więc nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale jest gdzieś tam ten promyk nadziei. Ja znając dobrze Michała Probierza jako trenera od lat w lidze, może zbyt optymistycznie do tego podchodzę, ale ja widzę jakieś takie bardzo drobne, ale zazębiające się rzeczy, które się w tej kadrze na boisku i poza boiskiem poprawiają i po prostu mam dużą nadzieję i uważam, że są ku temu przesłanki, żeby wierzyć, że to w tym meczu zaskoczy. No też nie szalejmy z tą Walią, że to jest jakaś niesamowita drużyna, wiadomo, drużyna waleczna, ale no w sporcie każdy walczy, nasi zawodnicy też nie są ułamkami.
Nie szalejmy z tą Walią, to było naprawdę ciekawe. Te trzy finały barażowe, a więc Walia Polska, Gruzja, Grecja z polską obsadą sędziowską, no i we Wrocławiu, Tarczyńska Arena będzie gospodarzem meczu Ukraina-Islandia. To też jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. Myślę, że może nie komplet publiczności, ale bardzo dużo publiczności na tym pięknym wrocławskim stadionie. Oczywiście głównie pewnie kibice z Ukrainy, no i też bardzo ciekawy rzeczywiście mecz. Mieliśmy wczoraj wreszcie powody do wielkiej satysfakcji po lotach w Planicy. To był ostatni konkurs turnieju całego cyklu, oczywiście tak naprawdę zakończenie sezonu. Piękna słoneczna pogoda, Welikanka, jedna z największych skoczni świata i dalekie, dalekie loty. Pięknie się to ogląda. No i wreszcie Polacy. Aleksander Zniszczo po raz drugi na podium konkursu Pucharu Świata. Znowu trzeci, ale fantastyczny lot, 234 metry. A Piotr Żyła niesamowicie pofrunął w swoim drugim locie, bo nie powiem skoku, na 240 metrów i zajął piąte miejsce. Zwyciężył wczoraj Daniel Huber, taka niespodzianka z Austrii. Drugi był Domen Preuwc, trzeci właśnie nasz Olek Zniszczoł. No i taka ciekawostka, Peter Preuwc, a więc ten legendarny skoczek słoweński, wczoraj zakończył karierę. Też przypomniało nam się, jak to Adam Małysz kończył karierę i rzeczywiście no taki wielki splendor. Gdzieś tam pewnie ci kibice ze Słowenii to bardzo przeżywali, a my dzięki uprzejmości Polskiego Związku Narciarskiego wczoraj i dzisiaj możemy wysłuchać Aleksandra Zniszczoła.
Dobrze, dzień zacząłem, 242, super, super, wróciłem do szatni, mówię, no tak, dni to ja mogę zaczynać. To były naprawdę bardzo dobre skoki, może z drugiej serii na progu był bardzo fajny, ale tam miałem coś, problemy nad bólą, coś mi narty chciał uciekać, ale wszystko przypilnowałem i już była dolinka.
Czy drugie podium smakuje inaczej?
Trochę tak. I też tutaj na pewno smakuje inaczej.
Olek, czas podsumowań. Najlepsza zima w karierze. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy zrealizowałeś swoje wszystkie cele na tę zimę, które postawiłeś gdzieś tam jesienią?
Patrząc, to zrealizowałem praktycznie wszystkie, bo zabrakło mi dwóch miejsc na Mistrzostwach Świata, bo skończyłem 12 w lotach, ale jak najbardziej za to nadrobiłem innymi. 500 punktów dycha w lotach narciarskich, więc jest!
Olek, czy to jest twoje maksimum, czy ty widzisz, gdzie są te rezerwy już teraz?
Widzę, gdzie są rezerwy i jak najbardziej pozytywnie patrzę na nadchodzący sezon. Dobrze, że ten się skończył i teraz chwilę odpoczynku i jedziemy dalej.
Nie powiem lider reprezentacji, ale jak czułeś się jako taka lokomotywa pociągowa, która regularnie była tą najmocniejszą siłą?
No, było trochę ciężko, ale bardzo fajnie.
Co teraz? Co dalej? Zapominasz o skokach, czy jeszcze powoli to będzie schodziło gdzieś dzień po dniu?
Myślę, że będzie schodziło dzień po dniu, ale jak najbardziej no, należy się ten odpoczynek. Trochę zapewne o skokach złapię głodu i pójdzie będzie petarda.
Aleksander Zniszczoł, nasz najlepszy skoczek tego sezonu. Materiały prasowe Polskiego Związku Narciarskiego. Dodajmy jeszcze tylko, że kryształową kulę wywalczył Stefan Kraft. Na drugim miejscu Ryoyu Kobayashi, trzeci Andras Wellinger. Zniszczoł ten sezon kończy na 19 pozycji. 25 Piotr Żyła, na 26 Kamil Stoch. 28 Dawid Kubacki. Kamil Stoch kariery nie kończy, to wiemy. 36 lat naszego zawodnika, ale to nie jest powód do tego, by kończyć karierę. Jak sam powiedział, jeszcze w kolejnym sezonie będzie skakał, a trenerem będzie Thomas Thürbichler, a więc Austriak, który dostał szansę na kolejny sezon od Polskiego Związku Narciarskiego, od Adama Małysza. Historyczny awans. Bogdanka Luk Lublin pokonała 3-2 Indykpol. AZS Olsztyn po raz pierwszy w swojej historii zagra w play-off plus ligi. Siatkarska plus liga wkracza w play-offy. Tam oczywiście Jastrzębski Węgiel, który jak wiemy awansował do finału Ligi Mistrzów, a więc fantastyczna sprawa i możemy mieć trzy polskie kluby z trzema trofeami właśnie w siatkówce, bo przecież projekt Warszawa Challenge wygrywa Puchar Challenge. Także oczywiście właśnie Zawiercie zdobywa Puchar CEF i właśnie teraz jeszcze na dodatek, na domiar wszystkiego Jastrzębski Węgiel. Przejdźmy może do sportów motorowych, bo rusza polski sezon żużlowy. Wszyscy kibice pewnie spragnieni ryku motorów, ryku silników i właśnie one po raz pierwszy zabrzmiały najpierw na turnieju w Częstochowie, ale ważniejszym było kryterium asów. To jest doroczny turniej, który tak naprawdę otwiera symbolicznie sezon sportów żużlowych. Bartosz Zmarzlik, nie do pokonania, nasz czterokrotny mistrz świata, 15 punktów komplet na stadionie miejscowej Polonii w Bydgoszczy. Szymon Woźniak drugi, a więc dwaj pierwsi zawodnicy, którzy będą nas reprezentowali w cyklu Grand Prix. Artiom Łaguta, Betard Sparta Wrocław na trzeciej pozycji. Jason Doyle, Grudziądz czwarty i Jarosław Hampel na piątym miejscu i to jest duża ciekawostka. 40-letni Jarosław Hampel, który przeniósł się z Lublina do Zielonej Góry, pokazuje, że cały czas można na niego liczyć, że tutaj upływający wiek absolutnie nie ma wpływu na kapitalną formę dwukrotnego wicemistrza świata. Dominik Kubera, siódma pozycja. Mówię o Dominiku Kuberze dlatego, że to jest też nasz reprezentant w cyklu Grand Prix. Dominik Kubera będzie gościem naszego Radia Wnet. Rozmowa z nim wkrótce na naszej antenie. Ferrari znowu jest wielkie. To oczywiście doniesienia z Melbourne. Drugi turniej, jeśli chodzi o drugie Grand Prix Formuły pierwszej. Triumfował Carlos Sainz, który dwa tygodnie temu leżał jeszcze w szpitalu. No i rzeczywiście bardzo dobrze się zaczyna ten sezon dla Ferrari. Carlos Sainz przed Charlesem Leclerciem. Też Ferrari, Lando Norris na McLarenie był trzeci, a więc tutaj pobici faworyci, no szczególnie myślę o Maxu Verstappenie, ale i tak Red Bull jest liderem klasyfikacji konstruktorów przed Ferrari. To teraz tyle, za chwilę godzina 8 i wiadomości. Ja myślę, że jeszcze będziemy wracać do meczu Walia Polska, bo to jest największe wydarzenie sportowe no tych ostatnich dni i ten wynik 5-1 z Estonią w jakiś sposób optymistycznie nas nastawił i myślę, że oczywiście przypominają się różne mecze na Wyspach Brytyjskich. Z Anglią było zawsze ciężko, z Anglią poza tym Wembley, no tam też było ciężko, 1-1, później zawsze przegrywaliśmy. Natomiast kiedy jechaliśmy do Walii, to trzy ostatnie mecze o punkty zawsze były zwycięskie. Za trenera Engela, Janasa i ostatnio w Lidze Narodów. Oczywiście raz przegraliśmy, to był 73 rok, po niesamowitym meczu, takim walki, było 2-0 dla Walijczyków, ale zrewanżowaliśmy im się w Chorzowie, wygrywając 3-0. Więc myślę, że tak się po prostu trzeba chciała mimo wszystko nastawić, tak jak Tomasz Liskiewicz mówi, no Walia nie jest taka straszna. Oczywiście jest mocna u siebie. Cardiff, ta niesamowita ściana tych kibiców, cały czas śpiewających. Tam jest atmosfera piekielna, ale myślę, że nasi to uniosą i Michał Probierz ich odpowiednio ustawi. Teraz to wszystko w tym sporcie. Kolejne po godzinie 9, na który serdecznie zapraszam.
Wiadomości sportowe.
A do studia wszedł oczywiście Jakub Duszek z najnowszymi wiadomościami. Jest godzina 7.59. Patronite.pl, ukośnik radio wnet. Oczekujemy na marynarzy, bosmanów, kapitanów, admirałów i kontradmirałów. Ważne wsparcie, ważny mecenas dla Radia Wnet. A dzisiaj przypominam Państwu, w Lublinie debata, a po godzinie ósmej po wiadomościach powiem gdzie, bo rzeczywiście nie zdradziłem tej tajemnicy dotychczas. O godzinie 18 debata, poprowadzi ją Magdalena Uchaniuk, a teraz pora na wiadomości.
Dzień dobry, minęła 8. W tym wydaniu wiadomości: Putin wiedział, że dojdzie do ataku w Krasnogorsku. Sierpniowy blitzkrieg z Białorusi na Litwę oraz dlaczego rosyjski pocisk nad Polską nie został zestrzelony. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Putin wiedział, że dojdzie do ataku w Krasnogorsku. Dostał oficjalne informacje na ten temat, którym nie może zaprzeczyć. Specjalnie nie podjął działań zabezpieczających, powiedział Radiu Wnet jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Ilja Ponomariow.
O to właśnie chodzi w terroryzmie, żeby wpływać na społeczeństwo, aby pogrążyć je w atmosferze strachu i paniki. Putin kontroluje wszystkie media państwowe, więc jest bardzo prosto wywołać tam histerię. Kontroluje też siły bezpieczeństwa, które nigdy w przeszłości nie wahały się fałszować jakichkolwiek dowodów, które mogą mieć. Więc Putin może skonstruować jakiekolwiek fałszywe dowody, jakie chce, wskazujące na kogokolwiek chce za to obwinić. Zawsze mówiliśmy, że nigdy nie będziemy angażować się w jakąkolwiek działalność, która szkodziłaby cywilom. Taka jest zasada, którą kieruje się Ukraina. Zasada rosyjskich grup ochotniczych.
Mówił jeden z liderów rosyjskiej opozycji, Ilja Ponomariow. Sąd rejonowy w Moskwie orzekł, że 4 podejrzani o udział w ataku na salę koncertową w Krasnogorsku zostaną osadzeni w areszcie na 2 miesiące w oczekiwaniu na proces. Wynika z oświadczenia sądu opublikowanego w niedzielę późnym wieczorem na Telegramie. W ataku, za który wzięło odpowiedzialność państwo islamskie, zginęło co najmniej 137 osób, ponad 180 zostało rannych. Wczoraj w Warszawie odbył się wiec z okazji Dnia Wolności Białorusi. Na wiecu występował szef MON rządu białoruskiego na uchodźstwie, Walerii Sachaszczyk, o czym mówiła w poranku Wnet szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet, Olga Siemaszko.
On tak przestraszył na tym wiecu wszystkich, powiedział, że on ma informację, że w sierpniu może być kolejny atak z Białorusi i powiedział, że to może być taki blitzkrieg w stronę Wilna, w stronę Litwy. Powiedział, że ma taką potwierdzoną informację. W Wilnie teraz czekamy coś takiego ze strony Białorusi.
Mówiła szefowa białoruskiej redakcji Radia Wnet, Olga Siemaszko. W wyniku ataku rosyjskich dronów na Odessę na południu Ukrainy zniszczone zostały w nocy obiekty infrastruktury energetycznej. Część miasta jest pozbawiona elektryczności, poinformowała ukraińska Prawda, powołując się na lokalne władze. Władze Odessy poinformowały, że Rosjanie zaatakowali miasto za pomocą dronów szturmowych wystrzelonych z rejonu Morza Czarnego. Uszkodzona została infrastruktura energetyczna, są także problemy z dostawami wody. W Odessie ogłoszono alarm przeciwlotniczy w obawie przed kolejnymi atakami dronów i rakiet. Ukraińska obrona przeciwlotnicza ostrzegła mieszkańców obwodu Mikołajowskiego o dużym prawdopodobieństwie rosyjskiego ataku powietrznego z Morza Czarnego. Generał Klisz podjął najsłuszniejszą decyzję zapewniającą bezpieczeństwo Polsce, powiedział wczoraj w kontekście pocisku rosyjskiego, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Każda taka sytuacja jest indywidualnie rozpatrywana. Ale gdyby jakakolwiek przesłanka świadczyła o tym, że ten obiekt zmierza w kierunku jakiegokolwiek celu zlokalizowanego na terytorium Rzeczpospolitej, oczywiście byłby zestrzelony, byłyby podjęte jeszcze bardziej adekwatne środki.
Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. to dowódca operacyjny podejmuje decyzję o zestrzeleniu statku powietrznego, bezzałogowego czy rakiety. Jesteśmy na to gotowi. Nie jest największym problemem technicznym możliwość zniszczenia takiego obiektu, wskazał w wywiadzie dla Rzeczpospolitej dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał dywizji Maciej Klisz. Ustawodawca, jak wyjaśnił generał, nałożył na dowódcę operacyjnego konieczność dokonania analizy skutków wydania zgody na użycie uzbrojenia. Musimy sobie uświadomić, że mamy czas pokoju i działamy w ramach prawnych czasu pokoju, a nie wojny, gdy nie wszystko da się wykonać w sposób bezpieczny dla postronnych osób. W czasie pokoju nie mamy pełnej dowolności działania bez analizy potencjalnych skutków, bo przecież taki obiekt gdzieś musi spaść, wskazał generał. Policja poszukuje zaginionego defektoskopu, czyli urządzenia zawierającego promieniotwórczy selen. Do poszukiwań wykorzystano drona. Urządzenia dotychczas nie odnaleziono. Poszukiwania są kontynuowane, powiedziała wczoraj Polskiej Agencji Prasowej Anna Zbroja-Zagórska z Zespołu Prasowego Małopolskiej Policji. Defektoskop zgubiła firma prowadząca drogowe prace budowlane na wzgórzach Krzesławickich w Krakowie. Państwowa Agencja Atomistyki przestrzega, że żeby pod żadnym pozorem nie otwierać ani nie rozcinać defektoskopu, ponieważ nawet krótkotrwały kontakt z nieosłoniętym źródłem promieniotwórczym znajdującym się w jego wnętrzu może stanowić poważne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju. Temperatura maksymalna 6 stopni w Krakowie i Łodzi, 7 we Wrocławiu i Warszawie, 8 w Szczecinie i Bydgoszczy, 10 w Białymstoku i Lublinie.
Prognoza pogody.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Poznajemy naturę Śródziemia. Dzień Tolkiena w Radiu Wnet.
O, zrobiła się godzina 8:05. Przypominam Państwu, że debata w Lublinie już teraz podaje adres Sielsko-Anielsko, rynek 17. Zapraszamy naszych słuchaczy z Lublina, żeby przyszli i dopingowali swoich faworytów w wyborach prezydenckich, oczywiście w wyborach samorządowych, ale dzisiaj w Radiu Wnet mamy Dzień Tolkiena. Konrad Mędrzecki jest bohaterem tego dnia, czyli przygotował cały dzień. I co teraz powiemy słuchaczom Poranka Wnet?
No teraz zadamy pytanie konkursowe.
Uwaga, pytanie konkursowe, proszę się przygotować. Oczywiście notesy, żeby to pytanie zapisać. Jakie to pytanie?
Jakie imię nadał swojemu samochodowi profesor Tolkien? No. Jeszcze raz powtarzam, jakie imię nadał swojemu samochodowi profesor Tolkien?
On potrafił jeździć samochodem?
Czy kto jeździ?
Tolkien.
No, teraz już nie jeździ pewnie.
Czy potrafił?
Musiał potrafić. W ogóle nie lubił samochodów, ale kupił sobie w końcu Morrisa i później nadał mu imię. I no, bardzo ciekawe to
no
imię.
No dobrze, zadaliśmy pytanie, a teraz odpowiedź, gdzie mamy wysyłać.
konrad.medrzecki@wnet.fm. Powtarzam. konrad.medrzecki@wnet.fm. I tam dwie pierwsze osoby dostaną książkę profesora Tolkiena, które z wydawnictwa Zysk. Przypominam, że będziemy rozmawiać z panem Adamem Zyskiem, seniorem, o godzinie 16:30. I to jest bardzo ważna wiadomość.
Dzisiaj dzień Tolkiena, dzień wolności Białorusi. Za chwilę połączymy się z panem Pawłem Łatuszką, wicepremierem w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. Oczywiście o sprawach polskich nie zapominamy. One nie są na pierwszych stronach dzisiejszych gazet, ale od jutra spodziewamy się powrotu informacji z Polski, a przede wszystkim wniosku o tym, żeby postawić przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego. To jest kolejny zamach rządu premiera Donalda Tuska po telewizji, po sądach, po rozmaitych innych instytucjach, które są albo likwidowane, albo są łączone. Jedna instytucja to instytucje kultury przede wszystkim, jedna z drugą. Teraz czas na Narodowy Bank Polski, ale zanim połączymy się z panem Pawłem Łatuszką, posłuchamy piosenki, którą kiedyś na balkonie Radia Wnet zaśpiewał pan Wolski.
Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Ponieważ dzisiaj jest dzień specjalny, dzień Tolkiena, to wszyscy, którzy dzisiaj dołączą do Patronite albo podwyższą swoją szarżę, dostaną osobisty list i nagranie od Gandalfa. Warto dzisiaj wejść na stronę patronite.pl/radiownet, tak jak i warto połączyć się z panem Pawłem Łatuszką, wicepremierem w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. To mam nadzieję, że już za chwilę nastąpi, a nawet już nastąpiło.
To tam?
Byliśmy umówieni na rozmowę.
Zapraszam na Wywiad Wnet.
Wywiad Wnet. Dzień Wolności Białorusi. Pan Paweł Łatuszka, ambasador, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi, jest przy telefonie, jest w drodze do Białegostoku. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
Jak dzisiejszy Dzień Wolności, w jakim nastroju będzie pan obchodził?
No oczywiście uczucia są skomplikowane, więc w związku z tym, że wczoraj było dużo ludzi, sporo ludzi w Warszawie, w innych miastach, w całej Polsce, nie tylko w Polsce, którzy wyszli na ulicę, żeby świętować nasze święto niepodległości, Dzień Woli, ale niestety jest taka sytuacja dramatyczna w kraju, że nie możemy świętować to na Białorusi, powrócić na Białoruś, ale wierzymy w to, że nam się uda to zrobić, nie patrząc na ogromną falę, skalę represji, którą mamy w kraju.
Ilu Białorusinów, czy są jakieś statystyki, ilu Białorusinów w tej chwili przebywa na terenie Rzeczpospolitej?
Ostatnie spotkanie miałem z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Polski, panem ministrem Duszczykiem, i on mnie powiedział, że można gdzieś mówić o tym, że około 250 tysięcy Białorusinów znajduje się w Polsce. Również trzeba brać pod uwagę, że wielu Białorusinów wyjechało również do innych krajów. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jeszcze w ubiegłym roku podawało, że 500 tysięcy Białorusinów wyjechała poza Białoruś w związku z represjami, które zorganizował reżim Łukaszenki na Białorusi. Ja mówię oczywiście od roku 2020.
Był taki moment po roku 2020 roku, że to Białoruś była na pierwszym stronie gazet, teraz z niej spadła. Jak wyglądają sankcje europejskie? Jak wygląda postawa Zjednoczonej Europy i postawa wolnego świata w stosunku do reżimu Łukaszenki?
No niestety cały czas mówimy o błędach, które zostali popełnione w stosowaniu sankcji w stosunku do reżimu Łukaszenki. Pierwszy błąd był w roku 2020. Wtedy, kiedy apelowaliśmy, że trzeba wprowadzić mocne sankcje w związku z ogromnymi represjami. Tyle ludzi wtedy było i zamordowanych, i siedziało w więzieniach, i katowano ich, pobito, ale nie zostali wprowadzone. Faktycznie stworzona była sytuacja, że Łukaszence zostali otwarte drzwi i ktoś z ministrów spraw zagranicznych mnie wprost mówił, że nie trzeba zamykać drzwi, trzeba rozmawiać z Łukaszenką. W końcu co mamy po tych latach? Mamy, że Łukaszenka zabił wiele ludzi, tysięcy więźniów politycznych, 5 już umarło w więzieniach. Mamy wojnę z wykorzystaniem migrantów nielegalnych przeciwko Unii Europejskiej. Mamy również atak terrorystyczny, czy faktycznie, no tak można mówić o samolocie Ryanair z Protasewiczem, który został przymusowo wylądowany w Mińsku. Mamy udostępnienie terytorium Białorusi dla agresji przeciwko Ukrainie i mamy broń taktyczną nuklearną na terenie Białorusi. Co dalej czekać od Łukaszenki? Sankcje nie są ujednolicone, nie są stosowane takie same jak do Rosji i to jest błąd. Łukaszenka na tym zarabia miliardy w sposób legalny i nielegalny. No oczywiście i podmioty gospodarcze na tym zarabiają. Także skuteczność sankcji jest bardzo mała.
Pytanie, co dalej? Olga Siemaszko powiedziała, że w czasie wiecu w Warszawie padły słowa o tym, że być może wojska białoruskie będą chciały w sierpniu zaatakować i przekroczyć granicę białorusko-litewską.
Tak, takie dane otrzymywaliśmy w ostatnim czasie ze źródeł wewnątrz kraju o tym, że odbyli się ćwiczenie kilka miesięcy temu z udziałem Rad Bezpieczeństwa, sekretariatów Rad Bezpieczeństwa Rosji i Białorusi, z udziałem oficerów wyższych, najwyższych sztabów generalnych Rosji i Białorusi. I w ramach tych ćwiczeń był opracowywany scenariusz, rozpatrywany scenariusz ewentualnej agresji drogą lądową w kierunku Kaliningradu z wykorzystaniem jako parasolki ochronnej broni taktycznej nuklearnej, która jest umieszczona na terenie Białorusi, wykorzystając to, że ta broń taktyczna nuklearna znajduje się na Iskanderach. Także i tu w takiej sytuacji, jeżeli odbędzie się taki atak, taka agresja drogą lądową i przykrycie będzie broni taktycznej nuklearnej, no trudna będzie sytuacja, w jaki sposób NATO będzie reagowała, bo Łukaszenka i Putin mogą powiedzieć, no spróbujcie, ale my mamy już na terenie Unii, na terenie NATO broń taktyczną nuklearną. No oczywiście wiemy, że wojskowi przygotowują różne scenariusze. Ja raczej jestem skłonny ku temu, że tak naprawdę taki scenariusz mają. Czy on jest do realizacji w najbliższym czasie? Myślę, że nie. Nie ma takich podstaw, dlatego że nie ma armii większej rosyjskiej teraz na terenie Białorusi, ale jeżeli to się stanie w najbliższym czasie, no wtedy trzeba mieć obawy.
Nie ma armii rosyjskiej, a czy jest wewnątrz Białorusi jakiś ruch oporu przeciwko reżimowi Łukaszenki?
Cały czas, bo jeżeli ktoś będzie twierdził, że Białorusini już zaprzestali przeciwstawiać się reżimowi, to nie jest to zgodne z prawdą. Każdego dnia są aresztowania, zatrzymania, wyroki kolejne w stosunku do aktywistów. W ubiegłym tygodniu na przykład w ciągu jednego dnia było zatrzymanych 18 osób. Kilkanaście dni temu było zatrzymane 70 architektów mińskich razem z żonami, małżonkami. Także w styczniu na przykład w ciągu dwóch dni całej Białorusi było zatrzymanych 700 osób. Jeżeli taka fala jest represji, że tyle ludzi trafia do więzień, do aresztów, no to znaczy, że ludzie mają swoją postawą. Oni nie są zgodni z tym, co się dzieje na Białorusi. Oni oczywiście korespondują, tworzą czaty, komunikują, oglądają niezależne wiadomości, no i za to dostają karę. Partyzantka białoruska była aktywna w roku 2022, kiedy spróbowała wstrzymać pociągi z armią rosyjską, które jechali w kierunku Ukrainy. Później uszkodzenie samolotu A-50, najdroższego tego samolotu rosyjskiego w Maczuliściach pod Mińskiem. Także takie akcje, ataki miały miejsce. Teraz jest to trudniej do zrealizowania. No chociaż, jeszcze raz mówię, ruch oporu istnieje wewnątrz kraju.
I ruch oporu istnieje na zewnątrz kraju, nie tylko politycy, którzy są na emigracji, ale też wojska wolnej Białorusi, które walczą o wolność Ukrainy.
Tak, panie redaktorze, naprawdę wielu Białorusinów walczy w Ukrainie, po stronie Ukrainy, chce wyzwolenia Ukrainy, odnowienia integralności terytorialnej, ale marzą oczywiście o wyzwoleniu Białorusi. Mówię tu o naszych bohaterach z pułku Kolinowskiego, ale nie tylko. Mamy kilku ochotników, ochotniczych jednostek, czy białoruskich żołnierzy walczących w armii ukraińskich, w różnych brygadach, dywizjach, także to jest według naszej oceny, oceny Ukraińców, to druga grupa obcokrajowców walczących po stronie ukraińskiej. No niestety ostatnio docierają do nas informacje, że kolejne mamy ofiary śmiertelne zamordowanych przez wojsko rosyjskie, białoruscy żołnierze. No to jest wojna, to jest rzeczywiście wojna, ale też Białorusini pokazują swoją postawą, że chcą wyzwolenia Ukrainy, chcą wolnej Białorusi.
Wierzy pan, że można powstrzymać armię rosyjską i wojnę może wygrać Ukraina?
Wierzymy w to. Oczywiście działamy, pracujemy, zbieramy środki na drony, zbieramy pomoc dla Ukrainy, dla żołnierzy ukraińskich, kupujemy sprzęt, kupujemy samochody. Także staramy się pomagać, bo to jest nasza wspólna sprawa, pomoc Ukrainie, Ukraińcom. Chociaż nigdy nikt tak naprawdę nie spróbował zastanowić się nad tym, a może kluczem dla rozwiązania w tej sytuacji mogło być Białoruś. Kiedyś jeden z ministrów spraw zagranicznych Estonii powiedział, że najmocniejsze sankcje, które Zachód mógłby wprowadzić w stosunku do Rosji, to byłoby wyzwolenie na Białorusi, likwidacja reżimu Łukaszenki na Białorusi. Bo Łukaszenka jest najważniejszym wspólnikiem, nie Północna Korea, ani Wenezuela, ani Chiny. To właśnie Łukaszenka jest najważniejszym strategicznym sojusznikiem Rosji w tej strasznej wojnie, bo udostępnił terytorium Białorusi, buduje teraz bazy wojskowe na terenie Białorusi, cały czas stwarza zagrożenie, bo trwają teraz ćwiczenia na szeroką skalę w całej Białorusi. Także cały czas stwarza problemy partnerom Zachodu, Ukrainie, destabilizuje sytuację z wykorzystaniem migrantów. I likwidacja jego reżimu to byłby mocny cios w system rosyjski i taki sygnał dla społeczeństwa rosyjskiego. Ale niestety, co się dzieje ostatnio? Widzimy mniej uwagi na sytuację w Białorusi. No, chcemy to odwrócić oczywiście. Będziemy starać się to zrobić.
Tylko jak to zrobić, jak obalić reżim Łukaszenki, jak przywrócić Białoruś na pierwsze strony gazet?
Pierwsze, trzeba zrozumieć, ja absolutnie popieram decyzję każdego rządu, NATO, Unii Europejskiej, że warto kupować broń, kupować śmigłowcy, kupować czołgi, amunicję. I to jest naturalna rzecz, bo każdy kraj musi się bronić. Trzeba pomagać Ukrainie, bo to jest nasz wspólny cel strategiczny, zwycięstwo Ukrainy. Ale trzeba nie zapominać, że najpotężniejszą bronią jest społeczeństwo. Jeżeli społeczeństwo jest demotywowane, jeżeli społeczeństwo nie chce bronić swoich interesów, nie chce walczyć o swoją niepodległość, to ile broni trzeba kupić? No ja sobie nie wyobrażam, czy broń w tej sytuacji pomoże. Także, jeżeli mówimy o społeczeństwu białoruskim, to w 2020 roku wystąpiło przeciwko Łukaszence i dyktatorowi, systemu dyktatorskiemu. W 2022 roku wystąpiło po stronie Ukrainy. Była partyzantka białoruska, akcji protestu. I co? Łukaszenka 4 lata rządzi w kraju, tyle ludzi jest zamordowanych, tyle ludzi umarło w więzieniach, w więziu politycznych. Andrzej Poczobut znajduje się w więzieniu i cierpi na tortury, a tortury są codziennością w naszym kraju. I Łukaszenka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności. I Białorusini tak się i zamyka się Europa, mniej przejść granicznych, mniej możliwości dostania wiz. I Białorusini czuli się w tej sytuacji, że oni są odpowiedzialni za to, że chcieli obalić dyktaturę, że rozpoczęła się wojna, że Łukaszenka udostępnił terytorium, że winą ponosi naród białoruski. I jeżeli powstanie kolejny raz sytuacja, że trzeba będzie przeciwstawić się Łukaszence, żeby on nie wysłał armię białoruską na Ukrainę, czy do Litwy, czy do Polski, nie wiem gdzie, to społeczeństwo białoruskie może nie przeciwstawić się temu, bo teraz większość Białorusinów jest przeciwko wojnie, większość Białorusinów jest przeciwko Łukaszence, a w Rosji odwrotnie. Większość Rosjan jest za wojną i większość Rosjan jest za Putinem. I jeżeli nie zrozumiemy, że społeczeństwo białoruskie jest najpotężniejszą naszą bronią, to będzie błąd strategiczny.
Powiedział pan o Moskwie, o Rosjanach, o Rosji. Co pan myśli, jakie będą konsekwencje zamachu terrorystycznego pod Moskwą?
Konsekwencje, myślę, że będzie więcej represji wewnątrz kraju, będzie budowany system totalitarnej władzy w Rosji. Także no, na pewno Rosja już przy takim przywódcy, przy takim systemie nie powróci już nigdy do demokracji, chociaż jej i nie było w Rosji, ale nawet perspektywy są znikome. Także będzie więcej strachu. Myślę, że więcej Rosjan będzie chciało wyjechać poza Rosją. Pytanie tylko gdzie i kto jest gotów ich przyjąć, bo oczywiście część społeczeństwa, ale tylko mało część społeczeństwa jest przeciwko Putinowi, a większość to jego popiera.
Ale czy ten zamach, a przede wszystkim reakcja służb bezpieczeństwa, czy osłabi wizerunek Władimira Putina?
Ja myślę, że to już nie ma żadnego znaczenia. Putin został mianowany kolejny raz na przywódcę Rosji i będzie kontrolował Rosję, dopóki będzie żył lub nie odniesie porażką mocną w Ukrainie i nie poniesie porażką mocną na Białorusi, co może być bardzo mocnym ciosem w system rządzenia w Rosji. Także ja tu jestem raczej pesymistą, chociaż z charakteru jestem bardzo ogromnym optymistą, ale nie widzę tu przesłanek, żeby Putin w najbliższym czasie stracił władzę, jeżeli my wspólnie, Zachód, Białorusini, wszyscy razem, nie stworzymy więcej jemu problemów w Ukrainie i na Białorusi.
Ale jak stworzyć więcej problemów? Ten przemysł zbrojeniowy rosyjski pracuje pełną parą, właściwie jest bardziej efektywny niż przemysł zachodni. Amerykanie nie chcą kolejnej transzy pomocy militarnej dla Ukrainy. W Rosji trwa mobilizacja. Gdzieś się mówi o tym, że wojska rosyjskie chcą dojść do Charkowa, chcą zdobyć Charków, czyli duże ukraińskie ważne miasto.
Tak, to jest strategiczny problem, że Zachód, jak widzimy, nie wszyscy kraje zrozumieli ryzyki w związku z tą agresją, którą rozpoczęła Rosja przeciwko Ukrainie, w związku z niemilitarną okupacją Białorusi. I myślą, że Putin zaprzestanie na Ukrainie. Nie zaprzestanie. I on już faktycznie ma w garści Białoruś. Łukaszenka jest marionetką, ma tyle już obiektów wojskowych wybudowanych w Rosji, tyle ma szpiegów i służb wdrożonych w system kierowania władzy na Białorusi. I jeżeli będzie odnosił zwycięstwo w Ukrainie, to będzie się umacniał w oczach Rosjan. Niestety takie jest społeczeństwo rosyjskie. To nikt, myślę, że tak nie... Większość polityków zachodnich nie myśleli, że społeczeństwo rosyjskie właśnie będzie takim, że popierającym w całości Putina, popierającym wojną, agresją, mordowanie ludzi, dzieci. I tak to wygląda. Także jeżeli nie będzie mocna pomoc Ukrainie, nie będzie strategia, co robić z reżimem Łukaszenki, to trzeba czekać wojny w najbliższym czasie już w sercu Europy.
A jak pan przyjął informację o tym, że to ISIS, odnoga ISIS stała za zamachem pod Moskwą?
No cóż, oczywiście Rosja prowadziła wojnę w Syrii, Rosja miała problemy z tą jednostką, także ewentualnie to myślę, że można wierzyć tej informacji, którą przekazali Amerykanie Rosjanom. No na pewno tam nie ma żadnego śladu ukraińskiego. Ja sobie wyobrazić nie mogę, żeby Ukraina zainicjowała cośkolwiek takiego, kiedy liczy na pomoc międzynarodową, na wsparcie międzynarodowe i pójść na ataki terrorystyczne na terytorium Rosji, no to przecież jest pełna głupota. Także to, co propaganda rosyjska spróbowała sprzedać, że za tym stoją Ukraina, czy władze Ukrainy, to jest absolutne kłamstwo.
Ale próbowała i pewno będzie próbowała. To przypomina, o tym mówił Ilja Ponomariew, przypomina rok 1999, kiedy Putin dochodził do władzy, były te bloki wysadzane, a potem były naloty dywanowe na Czeczenię.
Tak, to te wszystkie historyczne wydarzenia dotychczas mamy wielu pytań, nie są wyjaśnione w całości, nie mamy odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Czy było to wykorzystane przez Putina dla umocnienia swojej władzy. Także można przypuszczać, że podobne sytuacje też idą w stronę umocnienia władzy Putina. Czy ktokolwiek by stanął za takimi wydarzeniami, czy służby specjalne rosyjskie, czy terroryści, ale na pewno to pomaga Putinowi zakręcić śruby w społeczeństwie, wziąć większą kontrolę nad państwem i otrzymać większe wsparcie, poparcie w społeczeństwie, walczyć z każdym, kto jest przeciwko tej władzy. Tu jest na pewno więcej możliwości dla Putina, dla dalszego umocnienia swojej władzy, no w sposób oczywiście dyktatorski, totalitarny, ale również i ja jeszcze raz chcę powtórzyć, że trzeba to zrozumieć. I ze wsparciem społeczeństwa jest różnica. Popatrzmy, co było na Białorusi w roku 2020, a co w Rosji w wyborach 2024. Wtedy Białoruś poszli prost, żeby zmienić system, żeby złamać ten system. W Rosji w 2024 roku było takie podejście w społeczeństwie? Nie. Nie było. Nie było walki o zmianę władzy. Były akcje protestu, symboliczne akcje, sam szacunek dla wszystkich, którzy uczestniczyli tam, ale tam nie było celu. Tak jak w sposób Białorusini postawili, zaczęli za to walczyć i walczą dotychczas.
Jeszcze na chwilę wróćmy do zamachu. Jeden z dziennikarzy niemieckich, o czym opowiadała pani Aleksandra Fedorska w Poranku Wnet, przeprowadził analizę tych filmów, które pojawiły się w internecie z teatru podmoskiewskiego i stwierdził, że nawet przy bramkach nie było żadnych ochroniarzy, że ci terroryści po prostu weszli z karabinami do teatru, mimo ostrzeżeń amerykańskich, że może dojść do takiego zamachu.
Te ostrzeżenia zostały zlekceważone. Teraz propaganda rosyjska spróbuje nawet oskarżyć Zachód, Amerykanów, Brytyjczyków, że nie podali szczegółów, ale no na przecież nie każdy może podejść te szczegóły, po drugie może i nie mieli tych szczegółów, ale jako informacje drogą oficjalną zostali przekazane. To nie są spekulacje, to nie są dyskusje. My możemy z panem dyskutować o jakichś scenariuszach, ale służby, wywiad przekazuje informacje dla władz oficjalnych innego kraju. No to już trzeba brać po to rozwagą, prawda? Ciekawe, że wielu ochroniarzy białoruskich było w tym teatrze. Jeden jest znajduje się w ciężkiej sytuacji, bo Białorusini też pracują w Moskwie sporo. Nie można znaleźć jakby dobrej pracy na Białorusi. Także nie byli uzbrojeni i też to sytuacja. Nie było ochrony rozgwardii, jak zawsze jest na takich imprezach. Także wielu pytań pozostaje. Na te pytania oczywiście trzeba otrzymać odpowiedzi, ale społeczeństwo rosyjskie, czy jest to pytanie, będzie ich stawiało. Jeżeli ona będzie stawiała te pytania, to na pewno jest trudna sytuacja dla władzy rosyjskiej. A czy większość Rosjan postawi te pytania? I tu jest już temat do dyskusji. Jeżeli społeczeństwo rosyjskie wierzy w tym, że można w Ukrainie stworzyć jakiegoś ptaka, który będzie latał na terytorium Rosji i, jak to się mówi, zakażenie będzie dla ludności rosyjskiej i oni w to wierzą, no to cokolwiek będzie powiedziane w telewizji, w to będą wierzyli Rosjanie.
Na szczęście nie oglądamy rosyjskiej telewizji. Dzisiaj Dzień Wolności Białorusi. Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi, jest gościem Poranka Wnet, ale powiedzieliśmy na początku, że jedzie pan do Białegostoku, bo tam Białorusini będą chcieli świętować w Filharmonii wielki koncert.
Tak, wielu artystów białoruskich jest na emigracji i tam odbędzie się koncert, będzie opera. Ważne, że Białorusini mieszkający w Polsce mają taką możliwość świętować i mniejszość etniczna i diaspora, która jest ogromna i wielu mieszka w Białymstoku, świętować nasze święto narodowe razem. Będą władze Rzeczypospolitej Polskiej. To też jest ważne. Ważne mieć tu solidarność, ale oczywiście w ten dzień będę mówił o solidarności z mniejszością polską mieszkającą na Białorusi, o solidarności z Andrzejem Poczobutem, który jest uwięziony przez reżim Łukaszenki. Także to jest atut, to, że Polska ma mniejszość białoruską. Atut powinien być, że na Białorusi mieszka mniejszość polska, ale niestety Łukaszenka przez cały czas swoich rządów spróbuje wykorzystywać mniejszości w swoich interesach politycznych i represjonuje Polaków na Białorusi, zakazuje możliwości nauki języka polskiego, ostatnio zamknięte szkoły prywatne dla nauki języka polskiego. To jest straszna sytuacja. Nie zmieni się to dotychczas, dopóki będzie rządził na Białorusi Łukaszenka. A demokracja zwycięży na Białorusi tylko wtedy, kiedy nastąpi odpowiedzialność. Dlatego my wnioskujemy, zwracamy się do rządów krajów demokratycznych, zainicjować sprawę międzynarodową karną przeciwko Łukaszence. Wszystkie są podstawy zebrane, materiały, dowody, fakty w popełnionych przestępstwach. Mamy 136 tysięcy ofiar przestępstw przeciwko ludzkości tylko w ostatnich 3 latach na Białorusi. I to jest podstawą skierowania tej sprawy do Trybunału w Hadze. Łukaszence powinien być postawione zarzuty i powinien być wydany nakaz aresztowania.
I to na zakończenie tylko powiedzmy, co jest i co znajduje się w Warszawie przy ulicy Foksal 17.
Mamy Muzeum Wolnej Białorusi, serdecznie zapraszamy. Chcemy zbierać te wszystkie historyczne materiały związane z protestem białoruskim, zaczynając od roku 2020, ale nie tylko. Zorganizujemy różne imprezy poświęcone kulturze białoruskiej, ale nie tylko. Chcemy integrować się w społeczeństwie polskie, robić te różne imprezy kulturalne, historyczne, społeczne, wspólnie z naszymi przyjaciółmi w Polsce. Także ważne stwarzać takie jednostki kulturalne. No niestety, gdzie możemy ich teraz stworzyć? W Polsce. I dziękujemy za to serdecznie Polsce i Polakom, bo na Białorusi narodową instytucją ciężko stworzyć. Na Białorusi niszczy się wszystko, co jest związane z kulturą, z historią, z językiem białoruskim.
Powiedział pan Paweł Łatuszka, wicepremier w Zjednoczonym Gabinecie Przejściowym Białorusi. Niech żyje wolna Białoruś, a jak Białorusini odpowiadają?
Żywię wieczne.
Godzina 8:37. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
A w tym radiu, które robimy, Dzień Tolkiena, Konrad Mędrzecki w studiu razem z gościem.
No właśnie, mamy zaszczyt gościć Ryszarda Dercińskiego. No nie wiem, od czego zacząć. Może od tego, że jest...
Od
dzień dobry, ale właśnie chciałem przedstawiać tłumacz Tolkiena. Mamy jego opus magnum, Naturę Śródziemia przed nami. Jest też... twórcą blogu Tolknięty, no i jest promotorem, że tak powiem, Tolkiena w Polsce wielkim i naszym przyjacielem. Prowadzimy, przypominam, audycję poświęconą Tolkienowi bardzo regularnie. No ale pierwsze pytanie, skąd się wzięła tradycja obchodzenia Dnia Tolkiena 25 marca? Tak, no tutaj do źródeł sięgamy i tu jest największy autorytet.
Dzień dobry przede wszystkim. Ja bardzo się cieszę, że wreszcie możemy tą Tolkieniadę robić też tak na żywo, nie przez telefon. I mogę być w studio. To jest wspaniałe miejsce, miejsce wolności. Dzień 25 marca u Tolkiena to jest dzień według kalendarza Hobbitów, kiedy właśnie upada Czarna Wieża. To też jest takie bardzo symboliczne, że my dzisiaj rozmawiamy o tym, jak gromadzi się w Europie i w świecie zło. I to samo doświadczenie mieli właśnie mieszkańcy Śródziemia przed 25. Ale ten 25 marca on daje taką wielką nadzieję, no bo wtedy to zło zostało odegnane na jakiś czas. U Tolkiena nigdy nie ma tak, że dobro zwycięża na zawsze. Ale Saurona udało się pokonać. Ponieważ jest to taka symboliczna, ważna data dla całego dzieła, dla całego opus Tolkiena, także w jego kalendarzach od potem tego dnia upadku Saurona liczono nowy rok w kalendarzu ponownie zjednoczonego królestwa Aragorna, jego syna Eldariona, to przyjęło się, że właśnie tego 25 marca tolkieniści chętnie się spotykali, rozmawiali o profesorze, jego dziele. Ale tak naprawdę Towarzystwo Tolkienowskie, Tolkien Society z Wielkiej Brytanii, no w latach 2000 rozpoczęło tą promowanie tego właśnie jako takiego wydarzenia całego wielkiego fandomu, miłośników, fascynatów Tolkiena na całym świecie i co roku podawany jest temat też, żeby na ten temat dyskutować i znaleźć fragmenty Tolkiena, które właśnie będą nam opowiadały też o tym temacie. W tym roku jest to poświęcenie i służba. Bardzo piękny temat. Także Tolkien Society i fandom ogólnoświatowy zgodziły się, żeby tego dnia w szczególny sposób uczcić pamięć profesora Tolkiena.
A jest jeszcze taka, taka historia o powstaniu świata, tak? Świat powstał 25 właśnie marca. Co ma jeszcze dodatkowe, że tak powiem, płaszczyznę, bo przecież jest Dzień Zwiastowania, tak? I w pewnym sensie są to no, narodziny nowego świata.
Tam w kalendarzu chrześcijańskim, pierwszy wieków chrześcijaństwa, 25 marca to była niesamowicie ważna data. My w zasadzie jako obrońcy życia ludzkiego też powinniśmy 25 marca w szczególny sposób właśnie modlić się, zastanawiać nad poczęciem człowieka, no bo wtedy zaczyna się ludzkie życie, wtedy począł się Pan Jezus, no bo 9 miesięcy odliczając od 25 marca mamy narodzenie Pana Jezusa. Kiedyś także uważano, że ten właściwy dzień, kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to też był właśnie 25 marca, także to była jakby taka kalendarzowa data tych ważnych dni Triduum Paschalnego, inaczej liczona powiedzmy niż te według księżyca, prawda, i jak my to robimy w tej chwili, że jest to święto ruchome. No i także uważano, że właśnie 25 marca Pan Bóg stworzył świat, że to był ten dzień pierwszy stworzenia świata.
No to bardzo ważna data, powiedzmy. Teraz chciałem, bo tutaj w kuluarach rozmawialiśmy o tych sportach, bo tu żeśmy nie byli doskonale przygotowani, ale pan nam uświadomił, że te sporty u hobbitów to bardzo ważne i to bardzo ciekawe są historie o tych sportach hobbitów, że oni uprawiali sporty, między innymi golfa i zapasy. No to piękne historyjki.
Tak, tu warto w ogóle wzmiankować, że samo pojęcie sportu, to słowo sport etymologicznie wywodzi się z języka angielskiego od polowania. Polowanie niegdyś było takim szczególnym sportem, które przygotowywało młodego człowieka, szczególnie z rycerstwa, szlachty, do późniejszych czynów bojowych. Także sport przygotowywał ludzi do obrony niewiast i sierot. I u Tolkiena ten sport w takiej formie pojawia się oczywiście w wielu różnych miejscach, ponieważ polowania, no, były uprawiane przez różne istoty, które tam zamieszkują w Śródziemie. To możemy znaleźć choćby w Silmarillionie. Także ja teraz tłumaczę piąty tom, przetłumaczyłem, piąty tom historii Śródziemia. Mamy tam taki swoisty słownik, gdzie między innymi właśnie polowanie jest określone też jako sport. A hobbici sami w sobie bardzo lubili sporty, takie właśnie wiejskie sporty, jak to też w Anglii znamy, nie wiem, niosą łyżeczkę z jajkiem i w workach skaczą, prawda, albo turlają te jajka gdzieś tam z wzgórz. To są takie ludowe formy właśnie tej rywalizacji i u hobbitów były to najczęściej zapasy. O tym jest mowa we Władcy Pierścieni, ale w książce. Natomiast jest też piękna opowieść o tym, jak powstał golf. Otóż w czasie bitwy na Zielonych Polach Bull Roarer Tuk, to był taki najwyższy z hobbitów, jaki kiedykolwiek się narodził. On, gobliny zaatakowały Shire i on pałką walnął w łeb takiego króla goblinów, który miał na imię Golfimbul. I jego głowa potoczyła się do króliczej nory i w ten sposób powstał golf. Tolkien nam to wyjaśnił, bo może etymolodzy nie wiedzą do końca, skąd się wzięła nazwa golf. Tolkien to wyjaśnił od króla Golfimbula i od jego głowy w króliczej norze.
Za chwilę do dnia Tolkiena wrócimy i do tych wszystkich opowieści, ale teraz skorzystamy z tego, że świat jest globalną wioską i przeniesiemy się ze studia w Warszawie do Hawassy, czyli na południe Etiopii, gdzie jest Małgorzata Kleszcz. Dzień dobry, Małgosiu.
Salam, dokładnie, tak, zgadza się, Awasa, tak to się wymawia. Witam Państwa pierwszy raz z Etiopii. Ja przywitałam się tym określeniem salam, na które każdy Etiopczyk bez względu na wyznanie czy bez względu na wiek na pewno odpowie. Można mówić to w każdej porze dnia.
W Hawasie co się dzieje?
Dzieje się bardzo dużo i żeby to tak wszystko scalić, to na pewno potrzeba by było dużo czasu, ale przede wszystkim dzieje się już od 20 kilku lat ośrodek Matki Teresy, w którym właśnie od kilku dni przebywam, gdzie trafiają kobiety w ciąży albo kobiety z chorymi dziećmi oraz chorzy mężczyźni. Są to dwa ośrodki. Ja jestem właśnie po zajęciach z dziećmi codziennie rano przez godzinę i ta godzina to jest tak wystarczająco, żeby później zrobić przerwę. Uczę dzieci alfabetu w sali, którą wcześniej jacyś wolontariusze do tego przygotowali, napisali na tablicy A, B, C, D, E, F, G i tak dalej. Uczę dzieci pisać i wymawiać po angielsku literki, co nie jest łatwe, co wymaga ode mnie bardzo dużej cierpliwości. Dzieci są w bardzo różnym wieku. Mam przed sobą zeszyt. Przed chwilą w ogóle były obok mnie, czesały mi włosy, ale tak jakby wyczuły, że za chwilę będę miała wejście w Radiu Wnet i gdzieś poznikały. Zeszyt mam przed sobą, który potrzebny był mi do tego. Nadal jest, żeby zapamiętać imiona, które sobie zapisałam. Między innymi przeczytam kilka z nich. Między innymi to Mysyra, Szalomu, Kalu, Tizau czy Simaja. To tylko część z moich uczniów w bardzo różnym wieku. I uczymy się. Uczymy się, staramy się pisać, staramy się rysować. Dzieci mają problem z tym, żeby napisać literki, żeby napisać A, żeby napisać B, żeby narysować najprostsze rzeczy. Także zaczęliśmy dopiero tę przygodę z nauką. Druga moja koleżanka, która ze mną przyjechała z Polski, jest pielęgniarką, Ola. I ona, tak jak ja, kiedy wędruje do sali, do dzieci, ona wędruje do pacjentów, żeby opatrywać im rany. Mysyra właśnie podchodzi, macha do mnie, zawstydzona. Warkoczyki bardzo dokładnie uplecione. zgłoszone przez mamę, ponieważ kobiety w ciągu dnia często siadają przy swoich dzieciach i przez jakiś czas plotą im takie bardzo zaciśnięte, bardzo skrupulatnie wykonane warkoczyki. Nie potrzebują do tego w ogóle gumek, tylko tak splatają pięknie te włosy, że powstaje właśnie taka spektakularna fryzura. U mnie jest godzina 10:47. Kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, zaczął się w Etiopii Wielki Post. To jest czas dla ortodoksyjnych katolików i nie tylko. Jest tutaj dużo bardzo ortodoksyjnych katolików. Czas faktycznego postu. Wiele z Etiopczyków nie je na przykład do godziny 15:00. Wiele rezygnuje w ogóle z dań mięsnych. Dzisiaj Ewangelia według świętego Łukasza, zwiastowanie, także troszeczkę inny jest ten czas i inne jest to świętowanie, inne jest to celebrowanie niż u nas w Polsce. I dużo jest tych rzeczy, także może poproszę pytania od pana redaktora.
Ja miałem ci pytań nie zadawać. Takie instrukcje dostałem. Ty uczysz alfabetu angielskiego, ale czego ty się nauczyłaś podczas tego pierwszych dni pobytu w Hawassie?
No to może zatrzymajmy się przy tych mniej głębokich rzeczach, czyli może tego po prostu, jakich nauczyłam się słówek. Poza tym, co powiedziałam na początku, salam, to amasegenalo oznacza dziękuję. Bardzo się przydaje, ponieważ wszyscy są tutaj bardzo serdeczni, więc dobrze znać amasegenalo. Próbuję się nauczyć, od kiedy tu jestem, jak się nazywasz, ale nie mogę tego zapamiętać. Na Simi Manu, Ola, która salam, macham do mamy Mysyry, która przyszła ją zabrać pewnie stąd, bo mamy nie są szczęśliwe, jak dzieci się oddalają i też zawsze starają się te dzieci tak wychować, tak nauczyć, żeby nam nie przeszkadzały. Wszyscy zwracają się do nas sisters, więc pewnie większość z pacjentów i tutaj osób właśnie też tak o nas myśli. Nauczyłam się nazwy i nauczyłam się prawie, że smaku, chociaż nie wiem, czy nauczyłam się ze smakiem jeść najpopularniejsze danie etiopskie, czyli tak zwaną injere. Jest to rodzaj takiego płaskiego pieczywa wykonanego na zakwasie chlebowym. I injera je się z sosami, najczęściej sosami spicy sosami, czyli ostrymi sosami. Właściwie to jest posiłek codzienny tutaj mieszkańców Awasy. Nauczyłam się, uczę się współpracować z dziećmi, przez to, że każdy jest w innym wieku. I zdarza się też tak, że ludzie tutaj będący na miejscu w ośrodku wcale nie mówią w tym samym języku. Przez ilość różnych dialektów tutaj obowiązujących, występujących w Etiopii, wcale język amharski, czyli amarik, nie jest tym językiem, który znają wszyscy. Więc nauczyć coś takie dzieci jest bardzo dużym wyzwaniem, którego postanowiłam się podjąć. Ale obok mnie siedzi Ola, która jest pielęgniarką i która także zaczęła wraz ze mną mniej więcej od godziny 8, czyli państwa 6 pracy. I może zapytam, jak dzisiaj, jak poniedziałek, bo teraz jest przerwa, bo robi się coraz bardziej gorąco, jest około 27 stopni.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczęłam dzień od mszy świętej. Później poszłam dla tutejszego pielęgniarza pomóc w pracy. Pomogłam w pielęgnacji dziewczynki, która ma prawdopodobnie gruźlicę. A później zmienialiśmy opatrunki innym pacjentom. Niestety rany tutaj są ogromne. Są tutaj, w sumie powiem, że w Polsce nigdy nie widziałam takich ran, jakie widzę tutaj. No, ale człowiek, myślę, przyzwyczaja się też trochę do takiego widoku. Jesteśmy tu tydzień i jest to tutaj codzienny widok.
Właśnie, przyzwyczaja się, ale jak będzie się czuć po powrocie, to się okaże. Przed nami 5 tygodni. Ja mam, może tak opowiem tylko taką anegdotę. Właściwie każdego dnia inny ksiądz prowadzi mszę. My się udajemy na tę mszę w języku angielskim i ja tylko zgaduję tak podczas mszy w swojej głowie, skąd ten ksiądz pochodzi. Poprzez gesty, oczywiście poprzez akcent i już większość księży udało mi się zgadnąć. Dzisiejszego nie mogłam. Księdza z Hiszpanii, nie rozpoznałam jego akcentu. kontynentu, choć to może dziwne. Wczoraj ksiądz z Włoch w sekundę zgadłam, że właśnie stamtąd pochodzi. Siostry, które tutaj prowadzą ten ośrodek, jest to 5 sióstr, 3 z nich są z Indii, tylko że z zupełnie innych rejonów. Jedna jest z Belgii, siostra Adelaida, która dowodzi tutaj tą przychodnią, oraz jedna siostra z Kongo, która zajmuje się dziećmi. Na rękach trzymałam dzieci nawet 3-dniowe, malutkie takie, które chyba jeszcze do końca nawet nie umieją otworzyć oczu. Jest ogrom uśmiechu i kiedy człowiek wstaje i idzie po injerę na przykład na śniadanie czy po wodę, to biegną dzieci, biegnie po prostu taka mgła dzieci, krzyczą sisters, sisters, rzucają się, przytulają się i nie chcą w ogóle odpuścić się. Jest kilka też, nawet może więcej takich sytuacji, takich obrazów, które tutaj się wydarzyło. Ostatnio była droga krzyżowa na zewnątrz. Podszedł do mnie jeden chłopiec imieniem Tizau, który ma rękę w gipsie i zaczął czyścić mi stopy. Przez to, że chodzę w klapkach, to moje stopy są narażone non-stop na brud, na piach i ten chłopiec po prostu zaczął czyścić mi stopy. Nie pozwoliły mi też kobiety pracować w pralni. Powiedziały, że they are very worried about my skin, że po prostu one się boją o moją skórę. Ona musi być biała, jest biała i ma taka pozostać. Pieprzyki na niej są dla nich tutaj ogromną fascynacją. Bardzo często dotykają, przyglądają się. I to jest tylko fragment tej opowieści właśnie z Awasy.
To jak zabrzmi moje pytanie o twój pokój i o twoje największe zaskoczenie w pierwszej chwili?
Moim takim największym zaskoczeniem chyba był stan pacjentów tutaj, bo faktycznie, może żeby nie wchodzić w szczegóły, są to dla mnie też największe rany i najbardziej tragiczne przypadki fizyczne i nie tylko, ponieważ są tutaj też chorzy ludzie na głowę. Więc no to było coś, co mnie pierwsze uderzyło, ale drugie, i to wcale nie mówię po to, żeby złagodzić ten początek wypowiedzi, drugie, co mnie zaskoczyło, to ogromny uśmiech. Nawet dzieci na ulicy, które nie mają domu, które chodzą w obdartych ubraniach, gdzie człowiek się czasami zastanawia, czy jest więcej, czy mniej tego ubrania na nich. I cały czas się uśmiechają i machają, mówią salam, salam sister. Także właściwie człowiek nie czuje się tu smutny, nie czuje się tutaj zdołowany. Wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo radości. Siostry, które prowadzą to miejsce, są, można powiedzieć, że bardzo, bardzo zrelaksowane i zresztą same tak o sobie mówią. Siostra Adelaida z Belgii z francuskim akcentem mówi, że we are very relaxed tutaj i że naprawdę nie trzeba się spinać, nie trzeba się martwić, i tak to tutaj wygląda. Ja codziennie jestem częstowana jedzeniem przez kobiety podczas ich godziny lunchu na przykład, czy kolacji, i chcą to robić rękami, ponieważ tutaj właśnie częstowanie tą injerą czy ryżem i jakby wędrowanie z ręką do ust cudzych jest tutaj oznakiem szacunku, oznakiem tego, że znakiem, że ktoś cię bardzo lubi. Także już kilka razy w ten sposób jadłam swoją kolację. Ciężko mówić o jednym zaskoczeniu czy dwóch głównych. Tu jest zupełnie inny świat, zarówno jeśli chodzi o wizualny, o jego obraz, o faunę i florę, jak i po prostu o zachowanie ludzi. To ten upał, z którym się tutaj człowiek mierzy, jest taki, że trzeba naprawdę odpoczywać cały czas. Ta siesta tutaj zaczyna być zrozumiała. Przyszedł mój sąsiad i daje mi przez bramę chleb. Ja wezmę kawałek tego placka i uciekł, może się przestraszył. Ja mam wielkie słuchawki na sobie i mikrofon, być może to nie jest dla nich codzienny widok. I dla mnie jeszcze to nie jest codziennym widokiem tutaj, że przed oknami rosną mi palmy, na których czasami zawieszają się małpy, żeby poszukać w moim koszu na przykład skórek od banana czy od ananasa. Taki jeden. Wczoraj kupiłam takiego jednego ananasa. 70 groszy mnie kosztował. Tutaj raczej wszystko jest zdecydowanie tańsze.
Powiedziała Małgorzata Kleszcz w pierwszej korespondencji z ośrodka sióstr Matki Teresy w Hawasie. Małgosiu, bardzo się cieszymy, że nawiązałaś kontakt z żółtą łodzią podwodną, która sobie płynie i płynie i płynie i płynie.
I tak, i tutaj nawet dopłynęła do środka Etiopii. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia relacja. Chcę przy okazji powiedzieć, że tak, ale dlaczego o tym mówię? Dalsza wypowiedź może to trochę rozjaśni. Bardzo ciężko jest tutaj o zasięg. Wiadomości moje się nie wysyłają, prawie do mnie nie docierają. Ciężko mi jest skorzystać z internetu, a z Radiem Wnet udało się połączyć. Kalu, mała dziewczynka moja, ulubiona, chociaż nigdy się nikt o tym tutaj nie dowie z dzieci, właśnie przyszła i uśmiecha się i macha do mnie. I tak właśnie razem się pożegnamy. Do usłyszenia.
I my uśmiechamy się do Kalu i do Małgorzaty Kleszcz i wracamy do naszego studia. Nazwy to jest coś najbardziej istotnego, jeśli chodzi o Tolkiena. No właśnie. Lata Valarów, czas drzew, powinien być w systemie dwunastkowym. Niech 1, 7, 2, 8, 55, bo to są chyba cyfry łacińskie, będzie rokiem śmierci drzew. W starszym schemacie około 400 LV równa się 4000 lat, obejmowało wydarzenia od znalezienia do zaciemnienia. O co chodzi?
Natura Śródziemia to jest bardzo trudna książka. To książka, która w zasadzie chyba wśród tych, które tłumaczyłem, to będzie ta najtrudniejsza i to takie moje opus magnum, jeżeli chodzi o tłumaczenia, o translacje. Natomiast o co chodzi? Tolkien tutaj się objawia nam w tej książce nie tylko jako wielki lingwista, jako człowiek o gigantycznej wyobraźni, ale także jako matematyk, co było dla nas wielkim zaskoczeniem. I to było w dobie, kiedy nie było kalkulatorków nawet, także on to wszystko liczył na kartkę. Chodzi o to, że no, chciał stworzyć taką idealną chronologię tych wszystkich wydarzeń, która obejmuje dziesiątki tysięcy lat od stworzenia świata przez Eru i Iluvatara, aż po wydarzenia Władcy Pierścieni. No i tutaj miał wiele różnego rodzaju dylematów i one są tutaj w tej książce przedstawiane. Jak na Czyli przykład liczyć lata Valarów.
To jest notatka, rozumiem, Tolkiena do tego, żeby jak to wszystko, gdzie, w którym momencie powinien o tym napisać, co zrobić, tak?
To jest dokładnie notatka. To jest to, co kiedyś niektórzy mówili, że no już niedługo zaczną wydawać kwity z pralni. No to w pewnym sensie ta książka częściowo składa się z takich kwitów z pralni, które są niezwykle ciekawe dla osób, które badają ten świat, ale mogą być leciutko nużące dla osób, które po raz pierwszy zapoznają się z Tolkienem poprzez właśnie tą książkę.
Od znalezienia do zaciemnienia?
Tak, bo tutaj chodzi o zaciemnienie Valinoru, czyli takie wydarzenie w dziejach Silmarillionu, gdy kraina Valarów oświetlana do tej pory światłem drzew została zaciemniona i z uwagi na to, że Melkor razem z Ungoliandą, taką potężną pajęczycą, no to światło po prostu wyłączyli z drzewa, uszkodzili, wyssała pajęczyca całe to światło. I potem nastało tak zwane Nurtale Valinoreva w języku Quenya, czyli zaciemnienie Valinoru.
Jest godzina 9:00 do tego zaciemnienia dzisiaj. W trakcie dnia Tolkiena na pewno wrócimy, ale teraz posłuchamy najnowszych wiadomości. Jakub Duszak jest w studio. To Jakubie, ustąpię ci miejsca, dobrze?